jak ktoś jest gdzieś tam bity w szkole i odpychany, a później zrobi jakąś prostą sztuczkę karcianą, wiesz, z Kaczora Donalda, to nagle wszyscy mówią, że jesteś zajebisty, jesteś wspaniały, jesteś cudowny. Na świecie, w środowisku magików jest bardzo dużo osób homoseksualnych, bardzo dużo gejów, bardzo duży odsetek w porównaniu z innymi branżami. No i skąd to wynika? Nie wiadomo. Może z jakiejś tam wewnętrznej wrażliwości. Ja poświęciłem całe swoje życie na coś, na co normalnie ludzie nie poświęciliby 3 minut swojego życia.
Maćku, witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry panu.
Magik.
I państwu również.
Czarodziej. Maciej Kulchawik.
I tak jest.
Kolega z osiedla, którego nie widziałem z dekadę.
No, chyba ostatni raz widzieliśmy się na tym windsurfingowym obozie na Helu. Nie wiem, czy pamiętasz tego typu zajście.
Było na kajcie.
Ja pamiętam dobrze, tak? Bo wtedy to... pierwszy raz chyba w życiu się upiłem alkoholem i to tak
konkretnie.
Nie.
No. Przecież mieliśmy wtedy lat ile? 19? To było w liceum albo początek studiów.
Liceum na pewno. No, może nie pierwszy raz, ale pierwszy raz chyba tak konkretnie, wiesz, tą banię pamiętam do dziś. No, już nigdy wcześniej takiej ilości alkoholu nie przyjąłem w swoim życiu. Raczej stronie od alkoholu. Ale no, tak, chyba wtedy widzieliśmy się po raz ostatni. To było, no, a liceum już było dekadę temu.
No właśnie, ja właśnie do tego zmierzam. Wybaczcie, drodzy widzowie, za takie insajdy, ale...
Przepraszam.
Tak, no. Ale to miłe spotkanie dla mnie osobiście. Ale myślę, że też ciekawe będzie dla was, bo Maciek ma bardzo dużo różnych ukrytych talentów w dłoniach, które pewnie też wam dzisiaj pokażę, ale jest magikiem, iluzjonistą, jeździ na eventy. Jest jakiś ranking magików w tym kraju? Jakbyś się tutaj uplasował.
Jak ja bym się uplasował, no. Jestem najlepszy. Wiadomo, każdy jest najlepszy, każdy się uważa za najlepszego, czy rankingi, wiesz, zależy tutaj jaką miarę do tego przyłożyć. No są iluzjoniści, którzy są znani w internecie, gdzieś tam na YouTubie prowadzą znane i chyba oglądane kanały, ale czy oni są tacy dobrzy technicznie, to już nie wiem. Są inni, którzy są super technicznie, ale w ogóle nie występują i tylko w domu siedzą i tasują te karty, a ja gdzieś tam chciałbym się pomiędzy plasować, żeby naprawdę nie wstydzić się tego, co pokazuję ludziom, czyli naprawdę przykładam wagę do techniki i technologii, którą wykorzystuję na pokazach. No i gdzieś tam szukam siebie w tym internecie, tam się jeszcze nie odnalazłem, ale jestem głównie skupiony na występowaniu, więc tutaj parę ładnych tutaj opisów mnie puściłeś. No ja bym powiedział, że głównie jestem performerem i showmanem na tych imprezach, na których występuję, że nie do końca, magia jest super, ale nie do końca tam chodzi o magię, tylko chodzi o show i o to, żeby było śmiesznie i miło dla ludzi.
Okej.
Oglądacie Dobry Przelot. Jeśli wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie i wpadajcie częściej. A jak chcecie nas wesprzeć, zajrzyjcie na Patronite.
No właśnie, chciałem się zapytać, czy to jest bardziej rzemiosło, czyli sprawne palce, sztuczki i tak dalej, czy bardziej sztuka, czyli otoczka, atmosfera?
To jedno i drugie musi być na zajebistym świecie. Można tu tak mówić?
No, brzydko? Śmiało tutaj. Pełna swoboda, jak u siebie.
Okej. Musi być... Technika musi być na zajebistym poziomie, ale i wydaje mi się, że tam w miarę jest u mnie przynajmniej te 4 sztuczki, które robię od 10 lat, to są dobrze wykonane, ale najważniejsza jest ta atmosfera, bo jakich bym cudów tu nie robił, jak ludzie by mieli w dupie i nie chcieliby mnie oglądać, no to komu ja bym to pokazywał? Także ta atmosfera to jest kluczowe do tego, żeby ktoś w ogóle chciał zwrócić uwagę na to, co się dzieje na tej scenie. No na przykład wczoraj miałem trudną imprezę tutaj gdzieś w Warszawie, pod Warszawą, w hotelu i gdyby nie to moje, powiedzmy, doświadczenie z ulicy, czyli ten showmanship, że umiem sobie zebrać tych ludzi, żeby jednak podeszli pod scenę i zobaczyli to, co w ogóle mam im do przekazania, pokazania, no to nic by z tego nie wyszło, bo by tam siedzieli przy tych stolikach, gadali, no i pili te alkohole, które są jednak darmowe na imprezach, co jest kuszące. Także... Nie wiem, tutaj zrobiłem 3 kółka i nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie, ale w każdym razie, wiesz, technika musi być super, Ale ten showmanship, ta atmosfera. To jest tak, że ja nie polegam na jakichś tam rekwizytach. No nie, że wielkie pudło, ja tam tnę żonę w pół i rekwizyt robi wszystko za mnie. To totalnie mam w dupie, to mi się w ogóle nie podoba. Nie ma dla mnie żadnej magii, tylko to jest zagadka, wiesz, jigsaw puzzle. Czyli gdzie ona tam się schowała, ta typiara? Nikogo to nie obchodzi. No, więc ma być...
Że mnie obchodzi, to gdzie ona się schowała? No jak mają to pudło i tną właśnie kobietę, to co, to w dół, czy w bok, czy ona jest taka zwinna, że sobie zakłada tutaj nogę za szyję? Czy...
No to pewnie każdą z tych trzech metod, które powiedziałeś, można by było to zrobić. I w dół, i się zwija, i wychodzą sztuczne nogi. Nie ma problemu. To nie jest aż takie super, jak się ogląda na żywo, tylko się tam zastanawiasz, jak to jest zrobione. A no, nie o to chodzi, ma być fajnie.
A jest jakiś, nie wiem, tajemny sklep stary, no bo skąd się bierze te sztuczki? Czy wy macie jakiś podręcznik Hogwartu, albo jest jakiś taki sklep, że właśnie wjeżdżasz wózkiem w ścianę, wpadasz i tam masz te wszystkie pudła? No bo to są rzeczy, które jak już raz się dowiesz, jak to działa, to przestaje cię bawić, przestaje cię zachwycać i tak dalej, więc...
No to wiesz, różni ludzie mają różnie. Ja, wiesz, wiem jak to działa, a dalej mnie to bawi i zachwyca. I no, oczywiście są tacy, którzy nie chcą wiedzieć. Natomiast tak, są sklepy, nawet w Polsce mamy tam ze dwa sklepy z rekwizytami, czy tam sztuczkami, kartami. Ale tutaj chyba głębsze pytanie, bo skąd się tego uczyć? No, są książki na ten temat, trzeba wiedzieć jakie i gdzie ich szukać. Są seminaria, wykłady innych iluzjonistów, najlepszych na świecie, którzy tam uczą swoich sztuczek, swoich technik. Dużo filmików na YouTube, teraz na TikToku jest wiadomo wszystko. Na YouTube zresztą też, jak się wie czego szukać, to tam znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. Gdzie typiara się chowa i jak tam jest zrobione, wiesz, każda sztuczka karciana. Jak komuś się chce, to znajdzie. No, ale co? No, są sklepy też do tego. Co ciekawe, te sztuczki się kupuje. Wiesz, kupujesz sekret, albo na przykład jak sekret jest opisany w książce, ty kupisz tą książkę, to masz pełne prawo wykonywać ten sekret, tą sztuczkę z tym danym sekretem, no w telewizji, na występach, gdzie tam chcesz. No, albo są sztuczki, którą typowo musisz kupić rekwizyt, który robi coś za ciebie, albo nie robi tego za ciebie, musisz się tego nauczyć, no obojętnie, ale kupujesz rekwizyt i wykonujesz sztuczkę. Ja tak za dużo rekwizytów to w domu nie mam, bo głównie się opieram, wiesz, tutaj, przepraszam za dźwięk.
Kartach.
Głównie karty, rekwizyty jakieś tam codziennego użytku, bo większość ludzi i tak myśli, że te karty robią wszystko za ciebie. Mam zwykłą talię tam z Empiku za dwie dychy, wiesz, i robię z nimi cuda, co to dużo mówić, później państwu pokażę. A ludzie i tak myślą, że to się wszystko dzieje, wiesz, że tutaj karty robią wszystko za mnie. Nikt jakby... Bardzo ciężko ludziom przychodzi to do głowy, docenienie tego kunsztu, że to wygląda tak, jak wygląda, dlatego, że ja poświęciłem całe swoje życie na coś, na co normalnie ludzie nie poświęciliby 3 minut swojego życia. Wiesz, ja tam tasuję te karty, kurde, od 20 lat po to, żeby to tak wyglądało, a później podchodzę, robię sztuczkę przy jakimś tam stoliku na wczorajszej imprezie, pani mówi, a ja wiem, widziałam taką talię. Myślę, no, pani widziała pani. Dobrze, to ja jednak może pokażę to, co mam do pokazania.
To jest bardzo ciekawe, co wczoraj powiedziałeś, jak gadaliśmy przez telefon tutaj się umawiając, że oglądałeś Bartka Zalewskiego, stand-upera, który był również gościem.
Wielkim fanem jestem. Panie Bartku, jak to oglądasz? Ach, pozdrawiam gorąco. Dziękuję za darmowe wejście na ostatni występ we Wrocławiu. Piwo kupiłem, więc może się tam zwróci. No.
Pozdrawiamy Bartusia w takim razie. Albo będzie mniej piwa dla niego, jak mu wypijasz, więc może lepiej tak...
Już nie, za ciężko tam było w życiu.
W każdym razie powiedziałeś coś takiego, że... Że właśnie szanujesz w nim to jego flow, że on ma jakiś tam zarys tematu i pomysłu na występ, a potem leci, nie? A u ciebie jest to totalnie odwrotnie, czyli właśnie jakby to są, tam jest każda sekunda zaplanowana występu?
Bo tak, ten mój występ iluzjonistyczny bardzo trzeba rozróżnić na dwie części. Występ sceniczny, stand-up magic show, gdzie jest tam magia, komedia, pomieszanie tego wszystkiego. I występy przy stolikach, które są trochę bardziej luźną formą, no nie, że podchodzę do stolika, tam tutaj od razu staram się...
W interakcję wchodzisz.
No, wchodzę w interakcję, od razu staram się ich kupić sobą, swoją tam charyzmą i osobowością jakąś, żeby było po prostu fajnie, śmiesznie, tu pan ta sobie karty, tam pani coś robi, każdego angażuję przy tym stoliku i tam jest pewna dowolność. Natomiast ten pierwszy show, powiedzmy, ten występ, to on jest rzeczywiście zaplanowany od pierwszej sekundy do ostatniej sekundy, wszystko, każde moje spojrzenie, każdy ruch głową, ruch ręką, ruch ciałem, każde słowo jest przypisane do jakiegoś ruchu, ale i tak to się wydaje turbo spontaniczne, dlatego że no, zrobiłem parę tysięcy razy ten pokaz w swoim życiu. Więc ja już tam się nie muszę skupiać nad tym, co mówię. No i jest ten sztywny szkielet, te rzeczy, które muszą się wydarzyć, a pomiędzy nimi, wiesz, jak mi podpasuje jakiś tam żart, to rzucę jakimś żartem tu do kogoś, tam do kogoś, żeby jeszcze bardziej sprawić wrażenie tej spontaniczności, ale to jest tak zwana zaplanowana spontaniczność, że ja dokładnie wiem, co się wydarzy i mimo, że to się będzie wydawało turbo spontaniczne w danym momencie, to będzie coś, co już się działo, wiesz, najprawdopodobniej 400 razy wcześniej, bo bardzo są przewidywalne ludzkie tutaj reakcje, odpowiedzi na... No i mamy tutaj wybór, wiesz, ja coś powiem, bo oni tam, wiesz, powiem tak, nie, może, albo nie wiem. I ja mam odpowiedź na każdą...
Masz po prostu 3-4 możliwości, jak w jakimś RPG-u, tak? Wiesz, czego się spodziewać, jakiej odpowiedzi, tak? Po no, twojej reakcji. Mniej więcej.
Tak, dokładnie. To jest...
To się tam... Czyli w skrócie ludzie są przewidywalni bardzo w swoich reakcjach, tak? Na określone ruchy,
tak,
działania.
To jest jedno, ale po prostu przez tą objętość tych pokazów, które już zrobiłem w życiu i występowałem bardzo dużo na ulicach, gdzieś tam street show zrobiłem, no to tam się już wydarzyło wszystko, no nie? Wszystkie jakieś tam niezręczne, złe sytuacje, to co się mogło zjebać, to już się zjebało dawno temu i po 100 razy. Więc teraz na tej imprezie niewiele jest mnie w stanie zaskoczyć, wiesz. Jasne, jak ktoś mnie tam rzuci nożem, no to trochę gorzej. Ale raczej odpowiedzi, jakieś tam zachowania, wiesz. A będzie pan ciął tą rudą, moją żonę. A może pan sprawić, że ta wódka będzie pełna. A może pan sprawić, żeby coś tam... No to na to wszystko muszę mieć też jako ten a la showman na imprezie i ja tam jestem po to, żeby było fajnie. No muszę mieć odpowiedzi na te pytania, które się pojawiają, wiesz, bardzo, bardzo często te same. No, ale tak, u Zalewskiego bardzo, bardzo mi się to podobało, że wiesz, że on szyje po prostu, wiesz, gada o niczym. Zaczyna od jakiegoś tematu i kończy o 21. I co się dzieje, że każdy jego pokaz jest inny. No, u mnie niby jest każdy inny, bo inna jest publiczność, więc są inne te reakcje, interakcje z publicznością, ale ja robię to samo. Ja tam z jakiejś takiej starej szkoły rapu się wywodzę, ze starych książek o iluzji, że z czasów, kiedy tam były jakieś vaudeville act, że ktoś robił 6-minutowy akt i robił go przez całe życie, przez 30 lat, wiesz. No może mój akt trochę trwa dłużej i coś tam urozmaicam, ale raczej jestem z tej szkoły, że to jest moje przygotowanie, to jest wyraz ogromnego szacunku dla widza, że ja tam wiem, po co tam przyszedłem i bo i tak czasem jest trudno na tych imprezach. Ja mogę być turbo przygotowany, a i tak czasem, jak wiadomo, jak alkohol jest na imprezie czy coś, to dobra, też się to zamotałem w tej...
Januszostwo się włącza, tak? Wtedy jakieś takie...
No włącza się też, muszę sobie umieć z tym radzić i jakoś to mnie aż tak bardzo nie boli i ta powtarzalność mnie nie boli. Ja cieszę się tym, uwielbiam te występy i... No i to, że jestem zeskryptowany, przygotowany, no to absolutnie nie uważam tego za żadną wadę, tylko turbo zaletę tego pokazu, że nawet jak jest taki ciężki pokaz, no jak wczoraj, może trochę cięższy, to przez to przygotowanie on i tak siedzi, i tak kupię ich, i tak będzie dobrze.
Ile pracy musisz włożyć w takie sztuczki, w takie przygotowanie pokazu? Bo to są jakieś, podejrzewam, bite godziny, dziesiątki godzin, nie? Żeby coś wyćwiczyć.
Tak. Ciężko tutaj powiedzieć, ile mi zajmuje wyćwiczenie nowej sztuczki karcianej, bo to się pewnie opiera na technikach, które już ćwiczę od lat i które już ćwiczę przez tysiące godzin, tylko to są różne konfiguracje tych technik i wychodzi jakaś nowa sztuczka karciana, ale akurat dzisiaj robię show dla firmy, dla której już występowałem rok temu, i oni już znają ten mój akt, moje show, to normalne, które wykonuję, więc teraz musiałem przygotować dla nich nowe show, totalnie coś, czego nie widzieli, coś, czego ja nie widziałem też wcześniej w swoim wykonaniu. No i to od paru miesięcy przygotowuję te sztuczki tylko dla nich i zrobię ten występ dwa razy w tym miesiącu, dwa razy dla tej samej firmy, dla grup, które już mnie widziały rok temu, no i tyle. I więcej tego show nie powtórzę. Raczej będę robił to, co robiłem wcześniej. No ale tak jak powiedziałeś, to są dziesiątki godzin przygotowań. I wiesz co, to pracą jest, dla mnie pracą jest ćwiczenie, a ćwiczę te karty, bo lubię, to jest jedno, bo jestem uzależniony od tego trzymania tego w rękach i właśnie z szacunku dla widza, no ćwiczę to po 10 godzin dziennie, każdego dnia, jeszcze wieczorami, wiesz, występuję po parę godzin dziennie i jakoś się tam dodaje to wszystko, ten czas, no dużo czasu trzeba na to poświęcić, żeby to wyglądało, żeby wyglądało dobrze, żeby nie było lipy, żeby nie było wstydu, żeby nie było, wiesz, koślawych technik, bo jak ja patrzę na to i to widzę, to mówię, o chłopie, gdzie tam wychodzisz na ulicę, pokazujesz sztuczki, jak, kurde.
Chodzi o zręczność, jakąś taką gładkość ruchu, tak? Żeby to wszystko było szybkie, sprawne,
płynne, tak, nie kanciaste, żebyś ty wiedział, co robisz, żebyś ty wiedział, co mówisz do tych ludzi, bo każde słowo... No u mnie każde słowo jest przygotowane, każde słowo jest przemyślane i każde zdanie było układane na 12 różnych sposobów, żeby wyciągnąć tę esencję i żeby w jak najprostszy sposób przekazać to, co jest do przekazania. No nie? A jak widzę jakieś tam filmiki w internecie, gdzie ktoś duka, ktoś kurde nie może, technik nie może się tam doliczyć trzech kart, a musi złapać breaka pod trzema kartami, no to jest dla mnie big no, że no ktoś właśnie, nie powinien w ogóle wychodzić z domu przed... Yeah.
Jak są wszystkie te sztuczki, że tu ktoś ci wyciąga kartę, wkłada ci ją w środek talii, potem ty ją pokazujesz, że to jest właśnie ta karta, to ty liczysz te karty, czy masz je zaznaczone, czy...
To jest ten moment, kiedy chyba powinienem ci to pokazać i opowiedzieć,
no,
jak
dawaj,
to
dawaj.
Wszystko wygląda, panie i panowie, no. Państwo również, nie wiem, że jestem tu na mikrofonie, ale tu ja cię przeprowadzę.
Spoko, odbrzuć sobie ten mikrofon trochę tak i będzie bituła, okay. No, dawaj.
No to sam wyciągniesz swoje wnioski, co się tu dzieje,
no,
prawda?
Ja już...
Karty są zwykłe zębika za dwie, prawda? No. Zwykła talia, którą każdy może kupić. Każdy są różne, czarne, czerwone, różne, rozmaite. Prawda? Aha. A, tutaj państwu też pokażę. Wszystkie różne, prawda?
No pokaż te swoje zwinne palce, nie?
Karty są różne, czarne, czerwone, prawda? Widać tam w kamerze, mam nadzieję. Rozmaite. Wybierzesz sobie jedną, pokażesz państwu. Mi nie pokazuj absolutnie.
Dobrze.
Karty nie są znaczone, bo znaczone karty są drogie.
Nie, czuję, że są gładziutkie, nawiutkie.
Proszę bardzo. Musisz zapamiętać, bo inaczej to nie będzie miało sensu.
Tak,
i wsadź ją gdziekolwiek do środka chcesz. Dobra, no okej. Okay. Gdzie tam chcesz?
Ja tutaj będę patrzył ci na palce, co ty tam kombinujesz, gdzie ty zaje tamtego, a ja tutaj ci zamieszam.
Może być, no przedostatnia, stary, dobra, gdzieś do środka, może być. No tam to się doliczę akurat do dwóch. Ale w każdym razie, dobra, wzadzieję się gdzieś do środka i panie Mateuszu, no. Jak mi nie ufasz, możesz nawet potasować te karty, jakbyś chciał.
To dawaj.
Tak,
dawaj.
To nie ta? Kurde.
Chyba nie ta.
Dobra,
jak, to nie ta,
całe szczęście. No. Dobra, jak nie wyjdzie, to się nie przejmuj, ja tam się nie będę przejmował. Pomieszaj je trochę.
No.
Czyli tak, wybrałeś jakąś, wsadziłeś gdzieś, gdzie tam chciałeś, załóżmy, i karty są potasowane. I no nie
tak
ma opcji, żebym wiedział, co to za karta, nigdzie.
Potasowałem dobrze, znaczy no tak sobie, ale powiedzmy.
Bardzo ładnie.
No.
Okej, wybrałeś jakąś kartę, wsadziłeś gdzieś, pomieszane, nie ma opcji, żebym wiedział, co to jest, ani gdzie, ale czytam w myślach trochę.
No.
I to pomaga, słuchaj. Twoja karta jest albo czarna, albo czerwona. Zgadza się?
Aha.
Tak? Będą też żarty, jak coś, panie i panowie, to już tłumaczę. Potasowałeś, dobra, czyli jest duża szansa, że karta na górze to nie jest twoja
nie,
karta.
Nie, to nie jest moja karta.
Nie ta, a podobna?
Nie.
Też nie. Dobra, no to jeszcze 51 i trafię w którąś i widzisz i tak, na tym to polega ta cała magia. Nie, nie podobna, dobra, chociaż kształtem może. Wystaw palec w ten sposób, poproszę.
No.
Dobra. Tak, przytrzymaj ją i pomachaj delikatnie na boki. To jest dość istotne w tym numerze.
Aha.
Raz, dwa, stop! Panie prezesie, obróci pan?
Zajebiste.
No, i co to było? Jakieś liczenie? Nie wiadomo, do dwóch, co najwyżej. No. Tak to wygląda mniej więcej. Głównie sztuczki, na których ja się opieram,
no,
to...
stary, ale to nie, niesamowite, ja jestem... W sensie zastanawiam się, wiesz, w którym momencie, gdzie, bo też... No. Widzę, że ty odciągasz moją uwagę od kart, nie? Te wszystkie twoje żarciki, tekściki są po to, żebym ci patrzył w oczy, a nie na ręce i wtedy tam coś się dzieje, nie?
No, dokładnie, ale ja też nie mogę ci powiedzieć, ty patrz tam na to zielone, na tego green screena, tylko... sobą odciągam cię od tego, co ważne, ale nawet jak będziesz się patrzył i tak cały czas w to, w te karty, no to musi to być tak wykonane dobrze technicznie, żebyś i tak się nie dopatrzył. Tak. Bo no, to nie jest tam odwracanie uwagi, tylko kontrola uwagi. Ja tam staram się kontrolować twoją uwagę jak tylko mogę, ale też nie mogę kontrolować uwagi wszystkich przez cały czas. Mhm. Wiesz, z każdej strony jak mnie goście otaczają, więc no, technika musi być super. Ta psychologia też musi być gdzieś tam zastosowana, ale najbardziej to ma być po prostu śmiesznie i fajnie dla tych ludzi dookoła.
Ale to no. Po co jest na przykład to machanie? Już dla PiSu, bo tam się nic nie dzieje, bo ja już trzymam tę właściwą kartę przecież, nie?
No tak, 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 ale no to jest oczywiście dla no. PiSu, natomiast jest to jakiś magiczny moment, że trzymałeś jedną i trzymasz inną. Teraz, wiesz, tak, to jest dla PiSu, jest tam jakiś żart wmontowany w to, że ja tam mówię, no, że jest bardzo, bardzo istotne tutaj w tej technice sztucznej. Mhm. Oczywiście wszyscy wiedzą, że to nie jest istotne, ale ty... I tak się zastanawiasz, kurwa, kiedy? Kiedy to się wydarzyło, no nie? No, coś takiego. Także jest tam też dużo, wydawałoby się, niepotrzebnych rzeczy, ale wszystko czemuś służy. Mm-hmm, mm-hmm.
Tak, widać, że tego jest bardzo dużo, jest bardzo szybko.
Każdy ruch...
No dobra, ale możesz zdradzić, czy to jest bardziej... liczyć to raczej nie liczysz tych kart, po prostu ją widzisz. Widzisz, w którym miejscu ja ją wkładam i zapamiętujesz to, tak? I potem ją sobie wyciągasz szybko.
Nie wiem, ja tam lubię zdradzać sztuczki na TikToku, no. Odwieźcie mnie bardzo chętnie, tam król Wrocławia na TikToku. Jakieś tam sekrety zdradzam magii, ale no, tego akurat tutaj za bardzo nie mogę nie powiedzieć, bo to jest, tu się dzieje kilka oczywiście technik, ale takich, które wszyscy wykonują i jakbym to zdradził, no to już bym to rozmontował, wiesz, aha, cały magiczny świat, nikt by już nigdy nie wystąpił, bo już wszyscy państwo by wiedzieli, jak wszystkie sztuczki są wykonane. No muszę kontrolować twoją kartę, wiesz, muszę wiedzieć albo gdzie ona jest, muszę wiedzieć, widzisz, na chłopski rozum, muszę wiedzieć albo co to za karta, nie wiem tego, albo muszę wiedzieć, gdzie ona jest w talii. No i teraz albo sobie ją skontroluję na pozycję, na przykład pierwszą, dolną, drugą od góry, dolną od góry, nie wdając się w szczegóły, albo muszę wiedzieć, że to jest 20 kart. I akurat wiem, że to jest 23 karty, muszę to wiedzieć, w palcach czuję to.
Czujesz to, tak?
Czuję
aż
to,
tak?
Panie i panowie.
Wow.
No na przykład jakbyś dał mi liczbę od 1 do 10, to jaka by to była?
8.
Tak, no to nie. I to jest 8 kart. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Okej, 27.
No 27 to jest, wiesz, 26, czyli pół na pół.
A, no w sumie
plus
tak,
jedna,
easy.
Prawda?
Okej, okay,
no
tak.
Więc coś takiego, to... I to na tym też się opiera, no nie? Mhm. Ale tak jakby tutaj tłumaczę, to muszę wiedzieć albo gdzie ona jest, albo jaka to karta, a później sobie ją zlokalizować sobie znanym sposobem.
No, a okej, okay, widzisz, nie możesz za bardzo dzielić się sztuczkami. Z drugiej strony mówisz, że niektórzy to robią w internecie. Mhm. Jaki jest stosunek branży właśnie do tego tematu?
O, branża tego bardzo nie lubi. Zresztą branża też mnie nie lubi za to, że zdradzam jakieś tam różne sekrety na internecie, na TikToku dla wyświetleń oczywiście, bo po co? Ale wiesz co, jest tak, że magicy to jest taka specyficzna grupa ludzi, którzy są no jednak niepewni siebie w środku. Co to dużo mówić? Oni się chowają za sztuczkami. Jest bardzo niewielu magików, zajebistych performerów. Takich można wyliczyć na palcach jednej ręki, że tu nie chodzi o sztuczkę, tylko o ten performance, jak już wspomniałem wcześniej. A większość iluzjonistów opiera się na tym, że jakby widz znał ten sekret, to już tam nie ma nic więcej. Nie ma tam performera za sztuczką.
Mhm. Osobowości,
tak? Nie ma nic, dokładnie. Ja lubię tak o sobie myśleć i wydaje mi się, że nawet jakbym zrobił wykład ze swojego pokazu najpierw, powiedział, będzie to, dzieje się to tak i tak, to i tak ludzie będą się świetnie bawić na moim pokazie, i tak będą zrobieni, i tak będą w szoku. Nawet jakbym im to wytłumaczył, jak to działa.
A z czego wynika w takim razie to, że że wy się chowacie, że jesteście niepewni siebie, że rozumiem, że macie jakieś też problemy natury, nie wiem, lęki, tego typu rzeczy, tak?
Wiesz co, no to trzeba by było rozróżnić jedno z drugim, bo rzeczywiście gdzieś tam się zmagałem z tymi lękami wcześniej, zresztą dalej pracuję nad sobą, jestem na psychoterapii i walczę ze swoim zaburzeniem lękowym, ale czekaj, do tego może dojdziemy zaraz. Zacząłbym od tego... nie wiem skąd to wynika, po prostu wynika to z tego, że jak ktoś jest gdzieś tam bity w szkole i odpychany, a później zrobi jakąś prostą sztuczkę karcianą, wiesz, z Kaczora Donalda, to nagle wszyscy mówią, że jesteś zajebisty, jesteś wspaniały, jesteś cudowny. No i wtedy ludzie to biorą do siebie, że ty, może rzeczywiście jestem świetny. I bardzo dużo w środowisku iluzjonistów jest takich ludzi, którzy jakby weszli do magii po to, żeby imponować innym, bo się czuli jakoś tam niepewnie w swoim życiu. Czyli żeby tam podrywać dziewczyny, prawda? Bo to jest jakiś tam prosty sposób, żeby kogoś poderwać. Skąd to wynika? Nie wiem. Też jest taka, nie wiem jak to w Polsce wygląda, bo jest nas bardzo mało, więc próbka jest niewielka, ale na świecie, w środowisku magików jest bardzo dużo osób homoseksualnych. Bardzo dużo gejów, bardzo duży odsetek w porównaniu z innymi branżami. No i skąd to wynika? Nie wiadomo. Może z jakiejś tam wewnętrznej wrażliwości takich osób, które zabierają się za sztukę, która wymaga tej wrażliwości, żeby ją jednak w fajny sposób pokazywać.
Albo może właśnie ludziom. To, o czym powiedziałeś, że w momencie, kiedy masz trudne doświadczenia w szkole czy w dzieciństwie i ludzie się nad tobą znęcają, no a to jest takie środowisko, które mocno zostało dotknięte brakiem tolerancji i akceptacji gdzieś na wczesnym etapie, wiesz, te 20 czy 30 lat temu, kiedy też była mniejsza świadomość, to może właśnie to jest jakimś takim motorem napędowym, nie? Ale to ty miałeś takie doświadczenia w szkole? No bo wiesz, no my się znaliśmy z osiedla, ale nie jakoś tak bardzo dobrze, żebyśmy każdy dzień ze sobą spędzali. Co prawda pamiętam jednego Sylwestra u ciebie.
O, ja tego nie pamiętam, ale mogło tak być. Mogło tak być. Byliśmy młodzi i odpowiedzialni wtedy. Tak. Wiesz co? Nie, ja nie wszedłem w magię po to, żeby tam imponować innym, że czułem się nielubiany, więc musiałem się wkupić w towarzystwo gdzieś tam sztuczkami karcianymi, że bardzo mi tego brakowało. Nie, ja raczej miałem kolegów, znajomych.
No właśnie, byłeś normalnym gościem w szkole, nie?
No, raczej byłem
normalnym.
Wrażliwy, wytrzęsiony, no jakiś ten poziom tego lęku czy stresu miałem zawsze w sobie wysoki, nie
tak,
wiem.
Tak, miałeś tę ruchowość, którą teraz masz, nie? Że na przykład bardzo dużo musisz ruszać się, masz dużo takich... szybkich, zrywnych gestów. Ale pamiętam z kolei, że śpiewałeś, więc ciągnęło cię do sztuki przecież. Nie?
No, śpiewałem, grałem na bębnach, no. To też później wszystkie ławki w szkole były poobstukiwane. Także, no, miałem tą, nie wiem, że nadpobudliwość ruchową, czy po prostu jakiś taki jestem ekspresywny. Ty, to widzisz, dobrze pamiętasz. No, zawsze... Byłem, wydaje mi się, że wysoko wrażliwy, jeśli w ogóle taki format osobowości jest. I może stąd to wynika. No, nie chcę tutaj, skąd się to u mnie wzięło. No oczywiście, że Copperfield oglądałem w telewizorze i tam latałem palcem po telewizorze w sypialni rodziców, ale ja po prostu czułem, że widziałem Copperfielda i że o kurde, chcę być taki jak on. Ale wydawało mi się, że on się z tym urodził, z tymi zdolnościami magicznymi, więc... Ja magicznych zdolności nie miałem, więc wiesz, z jednej strony bardzo chciałem być nim, z drugiej strony wiedziałem, że nie jestem czarodziejem, ale jak w podstawówce, pamiętam, w podstawówce, wiesz, kolega Karol pokazał mi jakąś pierwszą prostą sztuczkę, dmuchanie w karty i karta się zmienia, to ja wiedziałem, że Karol nie ma magicznych zdolności, więc najprawdopodobniej można się tego nauczyć. No i tak go tam przycisnąłem, żeby mi powiedział, jak to jest zrobione, że w końcu mi powiedział, jak to jest zrobione. No i wtedy w podstawówce nauczyłem się pierwszej sztuczki karcianej, którą chciałem pokazywać absolutnie już wszystkim. Ale no nie dlatego, żeby mnie lubili, tylko żeby im pokazać, jakie to jest zajebiste, że była jedna karta, a jest teraz inna. No.
Podobno nauczyłeś też znajomego jakiejś sztuczki, na którą wyrwał swoją przyszłą żonę.
O kurde, tak? Wow. Słuchajcie tego.
Jaka, jesteś w stanie powiedzieć, jaka to była sztuczka?
No, to tak mi się wydaje, że to znikająca chusteczka to była, że masz tam jakąś czerwoną chusteczkę w ręku, wsadzasz ją do ręki, dmuchasz, ona znika. Oczywiście jakiś tam magiczny rekwizyt jest do tego potrzebny, żeby ona znikła, ale ja mu dałem ten rekwizyt i rzeczywiście, ale ty może go kojarzysz, bo on też z naszego osiedla jest, Piotr Budniak, Budyń?
No. No przecież on z Lemonem grał jako perkusista.
No grał, no to grał już nie gra, za co go podziwiam serdecznie.
Tak, muzyk też.
Lemona zresztą też. Pozdrawiam gorąco pana Lemona. No, natomiast on Sylwię poznał. Nie wiem, czy poznał przez to, ale na pewno to jakoś pomogło.
Zwrócił uwagę na siebie. Wow!
No, czyli widzisz, on zwrócił na siebie uwagę, sztuczką magiczną. Witam, ja jeszcze żadnej dziewczyny na sztuczkę nie wyrwałem. Niestety, i już mi się nie wydarzy, bo też...
No dobra, ale to czy ty na przykład na co dzień, bo mówisz, że 10 godzin dziennie, więc ta magia trochę wypełnia twoje życie, nie?
Całe moje życie, wiesz... bo nie było pytania jeszcze, ale tak, całe moje życie jest przystosowane do tego.
No więc się właśnie zastanawiam, nie? Że ty na przykład jak spędzasz czas ze swoją narzeczoną, tak jeszcze? No. To nie wiem, przecinasz ją na pół dla rozrywki, albo jak się relaksujesz, to śpisz na rozżarzonych węglach, albo tam się masujesz rozbitym szkłem, wiesz?
No, może nie aż tak, nie, szkła się boję, mam lęki związane ze szkłem, także mimo, że używamy potłuczone szkło w swoim pokazie, to zawsze stronię od tego i moja Natalia tłucze moje szkło do pokazu, żebym ja go nie dotykał. Ma być niebezpiecznie w pokazie, ale nie aż tak, że ja gdzieś tam bym się przeciął, bo jak przetnę palca, no to faja, to nie zrobię pokazów. Czekaj, to tak, całe moje życie, wiesz, nie jest lekko być mną i nie jest lekko być ze mną, bo mi to absolutnie nie przeszkadza i ja tym żyję, ale to rzeczywiście jest od rana do wieczora. Od rana do wieczora trzymam te karty w rękach. Jak chodzimy na spacer, no to nie trzymamy się za rękę, tylko ja to jednak trzymam i liczę te karty tutaj małym palcem, żeby ci doliczyć, wiesz, do 27. Wiesz, jak chodzę gdzieś, jak odpoczywam, no to odpoczywam po to, żeby być zrelaksowanym do pokazów. Także no, chodzę na saunę i siłownię we Wrocławiu, ale to jest też w jakimś konkretnym celu, no nie? Staram się odżywiać zdrowo, bo raz, że mam tam problemy żołądkowe, ale dwa, żeby mieć moc i energię, bo jestem tam mocno mam przyruchy, więc całe moje życie jest podporządkowane pod to. I ja to uwielbiam i jest to coś...
Okej, nie męczy cię to.
Nie męczy mnie to. To nie jest rąbanie drewna, oczywiście. Ale na przykład moją Natalię to jednak męczy. Że, co mamy dzisiaj? Nie wiem, jest piąty, szósty? Jest początek września, a ja już mam, wiesz, 5 pokazów przed sobą i jeszcze 4... Znaczy, czekaj, 5 za sobą, 4 przed sobą i jeszcze w tym tygodniu, no nie? A w całym wrześniu, no to jest ich tam 15, 16, 17. Jeździmy, wiesz, po całej Polsce. Dzisiaj tu, jutro tam, później u Niejów, później z powrotem Warszawa, później z powrotem gdzieś tam jakiś Ostrzeszów. Więc cały czas jesteśmy w trasie, na walizkach, w hotelach, wiecznie na dupie w samochodzie. Więc to nie każdemu może pasować taki tryb życia, no i jeszcze taki intensywny. No ale ja tym żyję tymi pokazami i żyję tym nowym pokazem przygotowywanym dla firmy, mimo że go tam więcej nie zrobię w swoim życiu, ale bo to jest specjalnie dla nich, pod nich, z ich tam rekwizytami, z ich tam logiem firmy, tak ja tam, ale no, żyję tym.
Czyli co, te podróże cię nie frustrują, bo to trochę jak ze stand-uperami, z muzykami, którzy jeżdżą na koncerty, występy, nie? Że jakby większość czasu spędzasz w trasie po prostu.
No nie frustruje mnie to, nie, słuchamy wspaniałe podcasty, słuchaj, w trasie, także tam się nasłuchałem o tych wszystkich stand-uperach.
Dobra odpowiedź.
No, coś trzeba robić, wiesz, męczą mnie takie trasy powyżej 5 godzin, a tak jak wiesz, jak jest do 4, to jest dla mnie rzut granatem po prostu i Wrocław, Warszawa 3,5 godziny to właściwie jedziemy prosto na występ i tam robię show, gdzieś tam śpię, jedziemy dalej. No ale tak, większość czasu się spędza w samochodzie, w międzyczasie trzeba jeszcze sprzedawać te pokazy, jeszcze tam ogarniać tam wszystko, tą całą biznesową stronę, bo mimo, że tam ktoś jest, kto mi w tym pomaga, no to jednak wiadomo, tak jak ja sobie zrobię, tak? Nikt mi nie zrobi tego, więc tam muszę gdzieś tam patrzeć, jak to wszystko wygląda. No i...
I jakie to są pieniądze?
A o czym mówimy? Zarabiane czy wydawane?
O biznesie, nie? No bo wspomniałeś chyba u Winiego, tak? Że 4000 bierzesz za pokaz?
No trochę więcej, powiedzmy. No tam były... Nawet. To było dawno temu i...
Czyli co, z piątkę?
Wiesz co? bo to, okej, to brzmi dobrze, że to jest 5 tysięcy za pokaz, jadę, robię 2 godziny i wracam. No ale to nie jest 2 godziny za 5 tysięcy, tylko to jest raz, że najpierw tam kupę pieniędzy trzeba w reklamy wrzucić, żeby sobie w ogóle coś tam powystępować. Mhm. I w reklamy Facebooka, które zżerają kupę hajsu. Menadżer reklam Facebooka zabiera swoje 20%. Reklamy Google, kupa hajsu. Menadżer Google swoje jeszcze 20% bierze od tego. Menadżer, który tam ogarnia i spina to wszystko do kupy i tam ogarnia maile, też swoje 15% bierze od tej całości. Plus oczywiście ja płacę za hotele, ja płacę za benzynę, którą muszę przepalić w jedną, w drugą stronę, więc wiesz, tak
naprawdę... To nie jest szokujące, żebyś mnie nie rozumiał, to nie jest dla mnie szokująca stawka, nie? Standardowa, bym
często
powiedział,
ludzie
za
sobie pomyślą, Jezu, on robi 10 pokazów miesięcznie, 50 koła nagle zarabia. Jasne, ale ja muszę 40 najpierw wydać, żeby sobie w ogóle coś tam wystąpić, no nie? A później jeszcze zapłacić ZUS, podatki z tego wszystkiego i zostaje dla mnie, wiesz, dziurawe spodnie i tam buty znoszone. Ale ja to uwielbiam, ja tym żyję, więc ja tam bym przepalał wszystkie pieniądze, które zarabiam na reklamy i na to wszystko, co się dzieje dookoła, żeby występować jeszcze więcej. To znaczy dochodzę do tej takiej swojej granicy. Marzyłem zawsze, żeby to wyglądało tak, jak wygląda teraz. A tak, jak wygląda teraz, czuję, że dużo więcej bym nie brał pokazów, niż biorę, bo robię... Do 15 miesięcznie. We wrześniu mamy te 17 i to już jest dużo. Tam do 20 bym nie dojechał pokazów, no bo to wiesz, po całej Polsce kółka trzeba kręcić. To się kręci koło 5 tysięcy za pokaz, natomiast koszty są takie, że to...
A tę sprawność, którą masz, zręczność w palcach, w rękach, w sztuczkach, myślisz, że mógłbyś te umiejętności wykorzystać do jakichś niecnych, nieetycznych celów?
Oczywiście. Tylko jak? Żeby tam opędzlować pana kamerzystę z jego iPhone'a nowego? Oczywiście, że tak. Mógłbym, ale...
Tak? A na przykład próbowałeś tak dla zabawy, nie wiem, wyciągnąć...
No ściągnąć zegarek, no nie masz żadnego. Ściąganie zegarków to jest jakaś tam podstawowa...
No tak, bo to jest jakaś sztuczka, którą pokazujesz na występach pewnie, nie?
Nie robię tego... Aha. Bo to, kurde, nie, to jest super numer, ale on nie pasuje do mojej osobowości. I czasem i tak tam jest tak podgrzana atmosfera, że jakbym jeszcze rzeczywiście komuś zakosił ten zegarek. Nie, magik się właśnie kojarzy się tak, nie? Że magik przy stole, chowajcie portfele, chowajcie telefony. Myślę, o wy. Ja tu przyszedłem, żeby było fajnie, więc pokażę wam parę sztuczek karcianych. Oczywiście, żeby on opędzlował wszystko, no nie? Co więcej, wczoraj miałem taki numer. I to jest ciekawa tutaj psychologiczna zagrywka, że tutaj, po co jest to machanie? Tyk, macha kartą, obraca, pani obraca, ona widzi, że jest inna karta, ona jest w szoku. Ja mogę wtedy wziąć jej kluczyki od BMW, bo akurat leżały, od BMW X7, wspaniałe zresztą. Kluczyki biorę, chowam do kieszeni. Nikt tego nie widzi. Dlaczego? Bo mózg jest, wiesz, zablurowany, zamazany. Mózg tu ma, wiesz, kartę, że się zmieniła jedna w drugą. Ja mogę to wziąć ze stołu i później tam pierdnąć z nosa jej kluczykiem i jest jeszcze bardziej, wiesz, jeszcze bardziej pani jest w szoku, ale tu trzeba, potrzeba tej znajomości takiej trochę może podstawowej jakiejś psychologii, a nie super technik, bo oczywiście tam wyciągnąłbym ci portfel z kieszeni, ale to już byłoby tak ograne bardziej jako taka sztuczka teatralna, no nie? Trochę, trochę tak. No nie robiłbym tego w konwencji w autobusie na
to,
przykład.
Żeby to timing jest chyba szalenie ważne.
Bardzo,
nie?
Bardzo.
Byście skoncentrowane na innych ludziach, w ogóle na otoczeniu dookoła,
tak,
czytać
tak.
Ich reakcje, momenty i w odpowiednim jakby chwili.
Dokładnie tak, bardzo tutaj trafne spostrzeżenie. Timing jest turbo istotny. No zresztą w komedii również, żeby... co jest najważniejsze w komedii? Spytasz mnie?
Timing, puenta, w sensie pauza.
Spytasz mnie, co jest najważniejsze?
Co jest najważniejsze w
timing.
Komedii?
No właśnie, więc musi być, bo raz, no raz, że musi być, żeby było śmiesznie, ale do tej magii też jest potrzebne pewne nabudowanie, suspense, boom, no nie? I tak, trzeba czytać tych ludzi dookoła. Wiesz, cała sztuka, na przykład w tym, no już załóżmy w tym występowaniu przy stoliku, że mam tam 7 osób, robię sobie pierwszą sztuczkę na losowej osobie, która mi tam podejdzie, dobra, ten się fajnie uśmiecha, więc zrobię to na nim, robię tą sztuczkę na nim, ale patrzę po wszystkich, kto najmocniej zareagował. Tutaj widzę, pani Jola najmocniej jest Jezu, jak ona jest w szoku, no to później kolejną sztuczkę, kartę podpisuje pani Jola i kolejna sztuczka jest na niej, bo najprawdopodobniej jak zareagowała na coś prostego zajebiście, no to na coś bardziej magicznego i skomplikowanego zareaguje jeszcze bardziej, no jeszcze bardziej będą wykręcone jej reakcje, a jak jej reakcje będą wykręcone, no to z tą reakcję będą wykręcone i będzie głośniej, śmieszniej i... będzie super.
Czyli dobierasz sobie też te najbardziej skupione albo zachwycone, zajarane osoby, bo im będzie łatwiej zamglić te zmysły?
Nie, że zamglić, bo zamglę każdego zamglę swoją techniką. To nie ma tak, że ktoś się tam oprze mojemu urokowi.
No, narzeczona ci jeszcze ufa?
Nie, chyba nawet nie lubi. Nie, chyba ufa. Ufa, jestem... Tak, jestem... Tak, ufa. Natomiast nie chodzi tutaj o zamglenie, tylko chodzi o podkręcenie tej energii stolika, a tym samym energii całej imprezy turbo w górę. Więc no jak reakcje będą miałkie, no to będzie pokaz lipa. Wiesz, ten kto mnie bierze, czyli tam klient, pani zamawiająca, albo pani z agencji, albo szef firmy, który mnie bierze, musi widzieć, że ludzie się świetnie bawią. No to ja muszę podkręcać te emocje, reakcje przy stolikach, żeby się świetnie bawili. A jak przy tym reagują stoliku, to później do kolejnego już mnie wołają. Ty, dawaj, pokaż, co tam masz. No, więc...
No i właśnie, teraz jak ty musisz być tak skupiony, tak skoncentrowany, mieć tyle energii, jeszcze mówisz, że uprawiasz bardziej taką komediową sztukę iluzji, więc musi być jakiś żarcik, dużo uśmiechu, tak entuzjazmu. No. A jednocześnie miałeś w tych momentach ataki paniki. To jak to wyglądało i jak sobie z tym radziłeś?
Kurde, nie
Czy
wiem.
Czy przerywałeś na przykład pokaz?
Nie. Nigdy żadnego pokazu nie przerwałem przez swoje ataki paniki, mimo że cierpiałem w środku. To tak nawinę na szybko historię, żeby tego nie rozciągać, ale no wysoko wrażliwe i problemy z atakami paniki miałem odkąd pamiętam. Od małego, od dziecka, od prelekcji o narkotykach w trzeciej klasie szkoły podstawowej, wiesz. Jak pan opowiadał, że tam są, wiesz, wielkie źrenice, to ja byłem... Od razu lecę, wiesz, do lustra sprawdzić, czy moje źrenice się może, czy ruszają, czy się nie ruszają, bo może ktoś mi coś dosypał do drinka, kurwa, do mleka szkolnego, nie wiem. Więc wszystko brałem, wiesz, turbo do siebie, turbo na serio, turbo wszystkie choroby na dobre i na złe, to ja miałem w sobie, przeżywałem je razem z objawami, że się, kurwa, częsłem w nocy po chorobie, wiesz, hiperbarycznej, jaką tam chłop miał. Chociaż nigdy nie nurkowałem, ani nie leciałem samolotem. No, zawsze byłem wysoko wrażliwy i z tymi atakami paniki to od... zawsze się zmagałem, natomiast moje pokazy to była taka enklawa spokoju, że one mnie tam nie dopadały, a występuję powiedzmy tak publicznie od 2013 roku, 10 lat, od 2013 roku i występuję na tej scenie i to było dla mnie zawsze takie, wiesz, mój spokój, moja świątynia. Do czasu, kiedy w 2017 roku, 1 maja, pamiętam dokładnie ten pokaz, gdzie byłem, wszystko pamiętam raczej o swoich pokazach, kiedy dostałem pierwszego ataku paniki na pokazie w 2017 roku, takiego potężnego, i od tamtego czasu pojawiały się one na wszystkich moich pokazach, a wtedy robiłem je setki rocznie, bo dużo występowałem na ulicy, plus te eventy, wesela, coś tam, no to wychodziło po 300-400 pokazów rocznie. I na każdym pokazie wykręcał mnie atak paniki. I to nie dlatego, że coś nie wyjdzie. Nie o to tu chodzi, tylko ja zawsze się bałem o swoje zdrowie i życie. No i tak samo się bałem na swoich pokazach, że jak przychodzi do ciebie ten atak paniki, nie wiem, czy masz jak się do tego odnieść. Państwo na pewno...
Nigdy nie przeżyłem, ale widziałem kogoś, kto miał.
No to jest ścisk, wiesz, płytki oddech. Ty czujesz, że umierasz, czujesz, że dostaniesz zawału, wylewu i kurwa wszystkiego, co najgorsze, naraz się wydarzy. I nie możesz złapać oddechu, oddychasz płytką, hiperwentylujesz się, zaraz czujesz, wiesz, mrowienie na ryju, krew ci odpływa od rąk, bo płynie do serca i wiesz, sztywnieją ci tutaj kończyny. Masakra jest, ogólnie czujesz, jakbyś umierał. I wiesz co, dostawałem tych ataków paniki, czułem, że umieram, a później bałem się, jest takie, wiesz, wyższy cycle, taka spirala, że czujesz, że umierasz, a później boisz się tego, że umierasz, boisz się tych objawów, tego, co się dzieje w swoim ciele, bo tego nie rozumiesz, nie wiesz, nie kumasz, że to jest po prostu stres, adrenalina, która tam wystrzeliła i tak na ciebie działa, tak jak kawa działa na ciebie w taki sposób, a tam alkohol działa w taki, to ten wystrzał adrenaliny działa dokładnie w taki sposób, że wali serce, płytki oddech, a jednak człowiek w tym lęku boi się tego lęku, co jest w ogóle turbo dziwne. Ale więc ja na pokazach bałem się tych ataków paniki, bałem się tego lęku, bałem się tego, co się ze mną dzieje, bałem się, że umrę na pokazie, a 300 osób na mnie patrzy, bałem się, że kogoś zawiodę, że kurwa nie dowiozę, no nie? Mimo że występuję na jakiejś ulicy w Ustce i wszyscy mają to w dupie totalnie, absolutnie, co ja tam robię, to bałem się, że jak umrę podczas pokazu, to będzie to nie wiem, zawiodę ludzi, czy coś takiego. I zresztą to do teraz mi się pojawia, na przykład jak, wiesz, występuję. I myślę, że to są w miarę takie niebezpodstawne obawy, że jak pojawiam się na tym weselu, ktoś płaci za mnie, no niech będzie, że kupę kasy ktoś za mnie płaci, ja przyjeżdżam, na 2 lata do przodu bukują mnie, ja przyjeżdżam w najważniejszy dzień w ich życiu, to ma być super pokaz, ma być ekstra, ja jestem tym przejęty, bo mi zależy na każdym z tych pokazów, no to wiesz, ten stres się nabudowuje we mnie, że... Ja przyjeżdżam tam na to pół godziny show plus te parę godzin tego close-upu i ludzi z bliska. Natomiast to musi, w tym momencie, w którym to się dzieje, musi być wszystko super. No i jest takie nagromadzenie tych emocji we mnie, że czasem się pojawi jeszcze jakiś lęk, jakiś atak paniki. Na przykład przez to, że wiesz, coś mnie gdzieś, załóżmy, coś mnie zakuje tutaj. I ja się boję, kurwa, czy to na przykład nie jest tętniak aorty. Wymyślę sobie coś takiego, bo na przykład jest to coś, czego się boję. To, ja wiem, że to brzmi absolutnie kuriozalnie, ale wiesz, coś mnie zakuje w brzuchu, ja sobie wymyślę, że to jest tętniak aorty, a jestem, wiesz, w połowie swojego pokazu, 150 osób na weselu się na mnie patrzy, ja tam muszę dalej być fifa-rapa i robić sztuczki jeszcze, żeby było fajniej tutaj zagadać panią Miolę i pana Andrzeja, żeby było super, a ja w środku umieram, tak, wiesz,
mentalnie, no.
Mentalnie umieram, bo mi się wydaje, że kurwa mam ten tętniak aorty mi zaraz pęknie i ja zaraz nie mam żadnego tętniaka aorty, absolutnie, ale to jest po prostu coś tam wymyślone, równie dobrze mógłbym sobie wymyślić zawał albo udar, albo nie wiem, jakieś blood cloth, że coś, no obojętnie, co tam akurat by mi przyszło na myśl, więc... Boję się tego, że wiesz, że ja tam padnę na scenie, stracę przytomność w najważniejszym dniu ich życia, że nie dowiozę, że nie dam czegoś, co tak bardzo obiecywałem, że dam.
No brzmi jak olbrzymia presja, stary.
Ale to jest też presja, którą sam na sobie, na siebie nakładam.
Oczywiście,
bo jasne, że ja tam jestem jedną częścią, jestem taką samą super atrakcją jak wiejski stół i kurwa fajerwerki. Z jednej strony zdaję sobie z tego sprawę, a z drugiej strony ja, wiesz, tak mi zależy na tych pokazach, tak się staram. Wiem, ile to pracy kosztuje mnie, ile pieniędzy, żeby w ogóle wystąpić na tym weselu, że to jest coś, co sam na siebie nakładam, ta presja. Że ciężko mi się od tego odciąć, bo przecież to jest coś, co kocham. Ja jestem, wiesz, stworzony po to, żeby tutaj obracać tymi 52 kawałkami papieru. To jest coś, co uwielbiam. To jest całe moje życie, więc ten występ na weselu jest częścią tego, całego mojego życia. No, to i tak.
Okej, bo mówisz, że pracowałeś nad tym. Mówisz też o tym, że już masz mniej tych lęków, więc jak rozumiem, częściowo sobie z problemem poradziłeś, ale w trakcie terapii doszedłeś do tego, skąd to masz? Czy to sobie jest kwestia, nie wiem, genetyczna, wychowanie, trudne doświadczenia z dzieciństwa?
Wiesz co, pewnie wszystkiego po trochu. Krótka odpowiedź jest nie doszedłem do przyczyn, doszedłem, czy tam doszliśmy do zrozumienia pewnych schematów, które dzieją się w mojej głowie. Bo ta cała moja przygoda z psychoterapią to też jest stosunek przerywany bardzo, bo na początku gdzieś tam chodziłem do jakiegoś psychologa, który był wspaniały, ale totalnie mnie nie kumał. Później już było tak źle, że musiałem brać leki, antydepresanty i tabletki, które mnie w ogóle kurwa zrobiły ze mnie warzywko. Emocjonalne, że już nic nie czułem. I później miałem psychoterapię behawioralno-poznawczą, która coś tam pomogła, ale tak nie do końca. I to wiesz, to się działo na przestrzeni lat, a dopiero od 2 lat jestem na takiej cudownej psychoterapii od chłopa, który tam ma swoją filozofię tego. Natomiast to jest ktoś, to jest psychoterapeuta, który przeżywał całe swoje życie ataki paniki, lęki i epizody jakieś tam depresyjne, derealizacje, depersonalizacje, więc on to wszystko przeżył na sobie i on z tego wyszedł i on miał turbo gorsze stany od moich, więc mimo, że ja byłem w tym stanie, że mówię, kurwa, chyba się nie da z tego wyjść, to jak wiedziałem, że ktoś taki z tego wyszedł i jest w stanie mi pomóc, no to bardzo się starałem, żeby dostać się do niego na psychoterapię i udało mi się i od 2 lat ten pan się mną zajmuje i czuję, że to mi dało największy progres, żadna tam behawioralno-poznawcza, która jest super, żadne leki, żadne tam inne jakieś te grzebanie właśnie palcem w przeszłości, bo czy to jest genetyczna sprawa, no nie wiem, moja mama mówiła, że to miała, mówiła, że to jej przeszło jak nas urodziła, mnie i brata. No to wiesz, ja raczej nie urodzę dziecka, więc to mi nie pomoże, urodzenie dzieci. No ona to miała, no dzieciństwo, wiadomo, nie wiem, jesteśmy z normalnego, czy normalnych domów, tutaj nie było żadnych jakichś tam, wiesz, ale może byłem wrażliwy wtedy i może coś tam z dzieciństwa wyniosłem, może po prostu nie rozumiałem przez lata, co się ze mną dzieje, aż w końcu zrozumiałem i nawet ja to lubię, bo lubię też się denerwować przed pokazem, co jest ciekawe, bo to nie jest przyjemne uczucie, ale jednak ono mi daje znać, że mi na tym zależy.
Jest mobilizujące. Nie?
Bardzo jest mobilizujące. Tak, to jest jedno, ale dwa, że daje mi ten sygnał, że mimo, że zrobiłem tysiące tych pokazów w swoim życiu, to dalej, czy występuję dla 6 osób, 60, 600, 6000, to i tak się denerwuję, bo chcę, żeby się podobało, chcę, żeby było fajnie. I dopiero jak wychodzę na scenę, słyszę swoją zapowiedź, którą wiesz, tam mam od Czubówny nagraną, które są super żarty tam wymyślone, czuję jak oni, Czubówna gada, oni się śmieją na te żarty, to czuję, że ach, będzie dobrze. Oczywiście gdzieś tam w międzyczasie coś się może zjebać, ale to już, wiesz, moja w tym rola, żeby to rozegrać tak jak trzeba.
Nie, tak sobie myślę, że to jest problem, z którym się zmaga pewnie wielu ludzi, więc też na pewno fajnie, bardzo że dużo... się dzielisz i opowiadasz, nie? I jak sobie radzisz teraz z tymi lękami? W sensie, czego się nauczyłeś, co pozwoliło ci gdzieś się trochę osadzić i wylądować i spokojniej do tego podchodzić? Bo jakby rozumiem, że to są te pewnie takie rzeczy, że wpadasz w jakąś pętlę i ona cię napędza i myśli jakieś galpują i zaczynasz wtedy, jakby narasta ten atak paniki, tak sobie to przynajmniej wyobrażam, nie? Więc pewnie w jakimś momencie musisz to zauważyć, złapać się, postawić tamę, nie? Jakby co robisz, żeby to się nie działo?
No teraz już jestem na takim etapie tej terapii, że w ogóle nie doprowadzam do tego stanu, a jak gdzieś tam ostatnio mi się przydarzył w samolocie i był bardzo nieprzyjemny, to jednocześnie czułem, o fajnie, wrócił do mnie taki turbomocny atak paniki, będę miał o czym rozmawiać ze swoim psychoterapeutą. To takie emocje we mnie wzbudziło, ale teraz, bo to jest tak, że jak one się pojawiały często, bardzo często na pokazach, to mózg wpadał w jakieś takie swoje stałe kolejny, że co ciekawe, te ataki paniki pojawiały się dokładnie w tych samych momentach pokazu. Dokładnie wiem, w której sztuczce i na którym etapie tej sztuczki. No. I mózg wpadał w te swoje kolejny, a moim zadaniem było wyskoczyć na boczną drogę. No wiem, tutaj była autostrada już wyryta przez tysiące pokazów z atakami paniki, a tutaj trzeba było przejść na bok, żeby wybić się z tych kolejn. To gdzieś tam może próbowałem, może jakimś żartem, może czymś jakoś tak inaczej, że wiedziałem, że to się zaczyna i żeby do tego nie doprowadzić, a nawet jak to przychodziło do mnie, to rozumieć, okej, zaczyna się, dobrze, to ja mu pozwolę przelecieć przeze mnie, mimo że turbo nieprzyjemne rzeczy się dzieją w ciele, umówmy, wiesz, ściska się tutaj, skręt, ja mam problemy żołądkowe od właśnie, stąd ta zdrowa dieta, no dokładnie, oczywiście, że z nerwów, gdzieś tam chodzę do fizjoterapeuty na masaż żołądka i na nastawianie żołądka, bo mi wiecznie ucieka do góry gdzieś przez to wieczne napięcie tutaj w środku, ale trzeba dać temu uczuciu, mimo że to jest turbo nieprzyjemne, to dać mu przelecieć przez ciebie, bo ta walka z nim jeszcze nigdy nie pomogła. To jest tylko, wiesz, przepychanie się, przeciąganie liny, które to eskaluje, które tylko uwypukla te emocje i chciałoby się walczyć, a najtrudniej jest odpuścić. No i trzeba nauczyć się tego odpuszczania. Co dalej czasem ciężko mi przychodzi, ale tak jak mówiłem, że całe moje życie jest dostosowane do tych występów, no to tak samo jest, może nie, że podporządkowane pod ataki paniki, bo to nie jest tak, że ja sobie układam życie pod to, że kurde, dostałem ataku, wiesz, w Biedronce, to nie chodzę do Biedronki, to nie o to chodzi, tylko staram się medytować każdego dnia, żeby wyciszać ten swój system nerwowy. Podczas medytacji on też tam buzuje, też jest ciężko usiedzieć przez te pół godziny medytując, ale właśnie jest to takie ćwiczenie tego odpuszczania. Czy robię codziennie rano ćwiczenie oddechowe Wima Hofa? Nie wiem, czy znasz. No, to codziennie rano to robię, bo to też jest coś, co uspokaja ten system nerwowy. Biorę jakieś tam kropelki CBD, no lubię, i czuję, że mnie jakoś to tam uspokaja, żołądek i nerwy. Jak to działa? Nie wiem. Czy to działa? Też nie wiem, ale wiesz...
Odpuszczasz finalnie, więc jakby się lepiej czujesz, nie?
Tak, ale no też ciężko mi czasem odpuścić, jak wiem, że wiesz, mam już tam te 5 pokazów za sobą, kurde, kolejne 12 przede mną w tym miesiącu, na każdym pokazie mi zależy, każdy musi być super. Stresuje się tym wszystkim, wiesz, czy dojedziemy na czas, czy będzie zdrowie, czy ja będę miał moc i energię, żeby wykonać
zaplanowane wyjazdy na 2 lata do przodu. Nie wiesz, czy będziesz chory, zdrowy, co się wydarzy, nie? To jest jakby duże ciśnienie. Ale się zastanawiam, czy jest taki moment odpuszczenia właśnie całej kariery magika? Jest coś w ogóle takiego jak emerytowany magik?
Wiesz, ja nie wiem, jak inni do tego podchodzą. Ja do tego podchodzę na maksa serio. Mam tam kolegów, którzy mają gdzieś tam zapisane na Instagramie: ostatni pokaz w 2036 roku. Aha! Ja jestem... Zalewski to samo mówił. On będzie miał 120 lat i dalej będzie opowiadał te żarty na scenie. Ja czuję to samo, że wiesz, że będą mi się ręce trzęsły, a i tak będę robił te sztuczki karciane i wiesz, czy to twoja karta? Nie, jeszcze żadnej nie wybrałem. Czuję, że to jest... Całe moje życie to te sztuczki, to ta magia, iluzja, występy i nie wyobrażam sobie, że miałbym, wiesz, odpuścić, dobra, kurwa, zajmę się teraz deweloperką, będę budował chaty. No nie, w ogóle nie ma czegoś takiego. Jasne, że chciałbym, żeby tam pieniądze jakieś w końcu z tego były, bo super, tam się kręcą, ale nic z tego nie wynika. Natomiast nie, ja sobie nie wyobrażam tutaj żadnej emerytury, ale jeszcze tutaj nawinę jeden temat, bo jesteśmy w Warszawie, spałem w jakimś tanim Airbnb, gdzie za dosłownie za moją ścianą wiercili, bo to nowy budynek, wiercili, wiesz, tam no, roboty drogowe w mieszkaniu, i ja byłem momentalnie byłem tak wkurwiony, że to mnie obudziło, że miałem się wyspać pomiędzy jednym pokazem a drugim, a tam mi wiercą rano, że walnąłem ręką w ścianę. I nie wiem dlaczego, a ta ściana była twarda, to była jakaś, no nie wiem, jakiś kurwa gips karton, tylko w twardą ścianę zajebałem, ręka mnie zabolała fest i dopiero wtedy do mnie doszło, ty kurwa gamoniu, a co jakbym złamał rękę przez jakąś jebaną wiertarkę w tanim Airbnb, 15 pokazów przede mną, a ja co ja będę trzymał, wiesz, ręka w gipsie, no doszło do mnie, że to jest tutaj te... A! Palce, to jest narzędzie mojej pracy, i nie, no raczej nie mogę sobie pozwolić na to, żeby jebnąć w ścianę i złamać rękę, bo to by było...
Są warte kupę kasy, jak nogi piłkarzy na przykład.
No coś takiego, no trzeba by było...
Ale to na przykład gra w kosza, to nie wchodzi w grę w takim razie,
nie,
co?
Nie, już nie, absolutnie. Sporty to tylko, wiesz, bieganie i siłownia i sauna. No, nie uprawiam, nie gram w kosza, siatę, ani żadne tutaj sport, no nic, co mogłoby mi zaszkodzić, absolutnie.
Nie masz z czego żyć wtedy, nie? Ciekawe.
No i głupie, jakby to się skończyło przez jakieś walnięcie w ścianę, kurwa, w jakimś tym. Bo chciałem uciszyć wiertarkę tym uderzeniem.
To prawda. Stary, mega w ogóle się cieszę, że się spotkaliśmy, bo się dekadę nie widzieliśmy i kurczę, miło jest zobaczyć kogoś, kogo pamiętasz z zupełnie innej strony i zobaczyć tę drogę, którą przeszedłeś. To jest, stary, naprawdę fascynujące i super spotkanie.
U mnie to samo jest likewise, że pamiętam, jak biegaliśmy z kijami po tym lesie naprzeciwko twojego domu, a teraz tutaj prowadzisz, wiesz, podcasty, 3 kamery, tutaj światła. Nie ma żartów, także ja jestem wielkim fanem takich niestandardowych ścieżek kariery. No nie wiadomo, że można tam pracować w banku, sprzedawać kredyty i chodzić do pracy, wracać do domu. Nic w tym złego. Ale jak ktoś robi coś innego... Ja studiowałem budownictwo, no nie? Więc to jest coś totalnie innego niż studiowałem, ale właśnie bardzo, bardzo podziwiam takie... Jak ktoś robi coś innego w życiu.
Dzięki, stary. Spełniamy swoje pasje i to jest najważniejsze.
Tak, ma być.
Dzięki za waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotify, Apple Podcasts i wielu innych platformach.